Kontynuujemy omawianie naszych kolejnych fragmentów Apokalipsu, listu do siedmiu kościołów. Ale takie pytanie, czy w domu to czytacie, czy nie? Jak to wychodzi? Czytacie to dobrze. Mam nadzieję, że to jakoś tak człowiek już po tych kilku katechezach o Apokalipsie jest w stanie spojrzeć na to innymi oczami. I też myślę, że widać to, co ja podkreślałem na początku, że ta liczba siódemka to jest symboliczna liczba, też oznaczająca pełnię, doskonałość. I w tym kontekście to nie tylko te siedem wybranych wspólnot Kościoła, ale można powiedzieć, że to są listy skierowane do Kościoła wszystkich czasów, a może też szczególnie do naszego Kościoła, do naszej wspólnoty, a też jeszcze bardziej szczególnie do mnie osobiście. I tak pewnie też warto to odnajdywać, warto w tym siebie samego odnajdywać. Dzisiaj wędrujemy do Smyrny. Smyrna jest koło Efezu. Tydzień temu pokazywałem, gdzie jest Efez. Smyrna jest 35 km wyżej, na północ, nad brzegiem Morza Egejskiego. To jest tylko właściwie cztery wersety o tej Smyrnie, list Kościoła do Kościoła w Smyrnie. Ale ten list ma nieco inną budowę. Mówiłem, że charakterystyczne na początku jest skierowanie do adresata, aniołowi Kościoła. Tydzień temu było w Efezie, dzisiaj w Smyrnie powiedz to i to. Później przedstawia się ten, który mówi, a więc Jezus Chrystus, posługując się poszczególnymi tytułami. Później jest tak jakby chwalenie tego Kościoła, pokazywanie jego zasług. I następnie, pamiętacie tydzień temu odnośnie do Efezjan, tak jak i w pozostałych wypadkach, była klątwa, groźba. Jeżeli nie nawrócisz, jeżeli nie powrócisz do pierwotnej miłości, pamiętaj, pierwsze czyny podejmij, tak było tydzień temu. Jeżeli nie przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z miejsca, jeśli się nie nawrócisz. A więc było jakieś zadanie, jakaś też groźba dla tego Kościoła, bo widocznie nie wszystko było w porządku. W wypadku Smyrnańczyków tego nie ma. Tam Pan chwali ten Kościół, pokazuje im drogę, ale nie gani. I to ciekawe, że miasto Smyrna istnieje do dnia dzisiejszego. To jest turecki Izmir. Jako jedyne z tych miast Apokalipsy istnieje do dnia dzisiejszego. Także rzeczywiście było to jakieś miasto wybrane, szczególne, bardzo wierne Panu Bogu, co za chwilę zobaczymy. I później jest ta formuła, kto ma uszy, niech posłyszy. I jest oznaka, jest nagroda za w tym wypadku wierność, za dobre postępowanie. Tutaj w tym wypadku zwycięzcy, śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. A więc to jest ta konstrukcja, tak jak pozostałych listów, z wyjątkiem tej groźby. Nie ma Smyrna niczego do naprawiania. Ciekawe, znaczące. Jeżeli chodzi o Smyrnę, to tydzień temu mówiliśmy sobie o Efezie, bo każde z tych miast ma swoją specyfikę. Mówiliśmy, że Efez był stolicą miasta, stolicą Azji Mniejszej, stolicą prowincji rzymskiej Azji, a więc główne miasto, handel i tak dalej, i tak dalej. Pod tym względem można by powiedzieć, że Smyrna była koroną piękności w Azji, była najpiękniejszym miastem, była królewną w Azji, można powiedzieć taką principessą była. To było naprawdę najpiękniejsze miasto w całej Azji. I z tego miasta byli dumni jego mieszkańcy. Oczywiście port nad brzegiem, tak jak powiedziałem, Morza Egejskiego. Jak port, to i handel, i bogactwo, bo tam się otwierały szlaki handlowe, kupcy, ale przede wszystkim to piękno. To miasto było założone najpierw przez Aleksandra Wielkiego, a więc w IV wieku przed Chrystusem, ale później zostało zburzone i odbudowane. I miasto to było bardzo związane z Rzymem, do tego stopnia, że w Smyrnie oprócz kultu innych bożków był kult bogini Romy, a później oczywiście były stawiane też świątynie poszczególnym cesarzom rzymskim, jeszcze aż do cesarza Hadriana, a więc jesteśmy tu 130 lat po Chrystusie. I cesarzowi Tyberiuszowi i wszystkim tym bożkom związanym z ubóstwieniem cesarzy rzymskich. A więc ta strona religijna od tej strony pokazywała, jak to miasto jest związane z Rzymem. W czym tkwiła piękność tego miasta? Przede wszystkim w tym, że były piękne świątynie, że była piękna roślinność, że był gimnazjum, że był stadion, że były zawody sportowe, że był teatr. Ten teatr miejski mógł pomieścić 20 tysięcy ludzi, a więc naprawdę był ogromny. Nie wiem, można porównać z naszą Ergo Areną, tam jest trochę więcej, ale to można sobie wyobrazić, jakie to wielkie musiało być. Tak więc wszystko, co piękne, tam było. Stąd, tak jak mówiłem, to miasto było nazywane Perłą Azji i wszyscy mieszkańcy byli z niego dumni, a tych mieszkańców było dużo, około 100 tysięcy, także całkiem spore miasto. I każdemu z mieszkańców zależało na tym, żeby to miasto wypiękniało, żeby wnieść coś do tego miasta, żeby coś w tym mieście stało się pięknego, żeby po prostu coś po sobie zostawić. Wszyscy dbali o swoje miasto. W tym mieście była duża wspólnota żydowska, diaspora żydowska, o której za chwilę będzie mowa. I ci Żydzi też się wpisywali w jakoś w to piękno tego miasta, współfinansowali wiele inwestycji. A przede wszystkim też wiemy z dokumentów, że przekazali 10 tysięcy, nie talentów, ale tych drugich pieniążków, tych mniejszych, zaraz sobie przypomnę jakiś, na potrzeby budowy no, różnych obiektów w tym mieście. Tak więc Żydzi byli tam obecni. I teraz skąd się tam wzięła wspólnota chrześcijańska? Otóż najprawdopodobniej, skoro Paweł w czasie trzeciej swojej podróży misyjnej, czyli gdzieś koło 54, 5, 6 roku po Chrystusie, przebywał w Efezie, bardzo bliziutko, tak jak powiedziałem, 35 km na północ, to najprawdopodobniej wtedy tam też udał się do Smyrny i tam założył tą wspólnotę. I ta wspólnota chrześcijańska, tak jak większość wspólnot zakładanych przez świętego Pawła, przede wszystkim na początku skąd brali wyznawców? Otóż byli to nawróceni Żydzi. Może nie tyle Żydzi, ale tak jak widzimy w Dziejach Apostolskich, byli to prozelici. Wokół synagog żydowskich, wyznawców judaizmu, gromadzili się poganie, którzy też chcieli wyznawać Boga jedynego. I Żydem stawało się dopiero w drugim pokoleniu, dlatego ci, którzy z pogaństwa przystali do judaizmu, na początku byli prozelitami. Modlili się i tak dalej, ale jeszcze nie byli Żydami. I do nich przede wszystkim najpierw oczywiście Paweł szedł do synagogi, do Żydów, ale później szedł do tych prozelitów, do nich się zwracał i najprawdopodobniej wspólnota z nich właśnie powstała. Co może tłumaczyć dosyć dużą wrogość ze strony synagogi w stosunku do wspólnoty chrześcijańskiej. Rekolekcje są tam w kaplicy tej drugiej małej naszej, także tam zapraszam. Tak. Tym razem my tu przyszliśmy, oni tam. Tak więc taka jest historia tego miasta. Tak jak powiedziałem, ono istnieje do dzisiaj jako jedyne z miast Apokalipsy. Idziemy do tekstu, spróbujemy sobie to rozważyć. Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył. Mówiliśmy sobie, że to ten zwrot aniołowi dotyczy albo całej wspólnoty, albo biskupa konkretnej wspólnoty. To jest ten właśnie anioł, który się opiekuje, który ma strzec, który ma prowadzić. Tu będziemy mieli za chwilę konkretnego biskupa, ale ja o nim powiem na koniec, żeśmy go niedawno wspominali, przytaczając, jak można powiedzieć, naocznie przekonujemy się o wierności tego biskupa, tego miasta, tej wspólnoty. Tak więc mamy konkretnego adresata, anioł Kościoła w Smyrnie. I napisz co? To mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył. Mówiłem tydzień temu, że Jezus, kiedy się przedstawia, posługuje się tymi tytułami, które już były w pierwszym rozdziale. One się przewijają, różne tytuły, związane też z dalszym kontekstem i z dalszą treścią listu, tu się objawiają. W tym wypadku mamy pierwszy i ostatni. Nad tym się na chwilkę zatrzymajmy. Oczywiście po grecku doskonale wiemy, jest to alfa i omega, początek i koniec. I teraz my patrzymy na Apokalipsę z punktu widzenia 2000 lat chrześcijaństwa. My doskonale wiemy, że Chrystus był Bogiem, że jest Bogiem, że stał się człowiekiem po to, by nas zbawić, wstąpił do nieba, siedzi, tak jak mówimy to w wyznaniu wiary, po prawicy Ojca. Ale to jest pierwszy wiek. To wszystko jest też pokazaniem, kim jest Chrystus, pokazaniem Jego natury. on, tak jak pamiętamy, który przechadza się pomiędzy tymi świecznikami, tu jest określony jako pierwszy i ostatni. I teraz odwołajmy się na chwilkę do Księgi Izajasza. W 44 rozdziale, w 6 wersecie, mamy takie słowa. Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel Jego, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja ostatni. I nie ma poza mną Boga. W Izajaszu jest jeszcze kilka takich odniesień. Odniesień do kogo? Do Boga jedynego. Do Boga Izraela. Do Boga Adonai Elohim, do Boga Jahwe. I w tym momencie to określenie, które Żydzi stosowali w odniesieniu do Pana Boga, tak jak słyszeliśmy w księdze Izajasza, mówi: ja jestem pierwszy i ostatni i poza mną nie ma innego, zostało przypisane Chrystusowi. Mówię, dla nas to jest oczywiste, ale jak weźmiemy sobie na przykład historię soborów, to pierwsze sobory, sobór, czyli zgromadzenie biskupów, teologów, które były zwoływane wtedy, kiedy pojawiał się jakiś problem. Taka jest geneza soborów. Pierwszy sobór został zwołany przez cesarza Konstantyna w Nicei, ale to nie ta francuska Nicea, tylko to jest, właśnie niektórzy mówią Nikea, bo to jest miasto w Grecji. Tam został zwołany sobór. Dlaczego? Bo się pojawiła herezja. Pojawiała się herezja dotycząca tego właśnie natury Chrystusa. Czy Chrystus był Bogiem? Byli tak zwani Arianie od kapłana Ariusza, który mówił, że Chrystus to owszem, no jakieś objawienie, jakiś tam eon, jakieś coś nadzwyczajnego, ale to nie był Bóg. I teraz sobór, ojcowie soboru orzekli, że jak to? No Chrystus był Bogiem, ma dwie natury. To zostało ukute, to powiedzenie, które wyrażało tą tradycję wcześniejszą, homo usus, dwie natury, jedna osoba. Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. Mówię, my to doskonale wiemy i znamy, ale w pierwszych wiekach niektórzy mówili coś przeciwnego. I wtedy oczywiście ci Arianie zostali potępieni. Drugi sobór był w Konstantynopolu w 381 roku, kiedy pojawiły się wątpliwości u niektórych heretyków w odniesieniu do Ducha Świętego. I stąd to, co my odmawiamy w niedzielę, to jest symbol nicejsko-konstantynopolitański, czyli wyznanie wiary. Czyli inaczej mówiąc, wierzę w Boga, czyli ten krótki, to co się nazywa poprawnie składem apostolskim, to krótkie wyznanie wiary zostało uszczegółowione, żeby nie było żadnych wątpliwości, że Jezus jest z Boga, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu i tak dalej, i tak dalej. To, co my wyznajemy w niedzielę. To jest echo tych wszystkich też konfliktów, herezji pojawiających się w pierwszych wiekach. I w tym kontekście Apokalipsa nam mówi, że Chrystus jest pierwszy i ostatni. Powołując się oczywiście na to, co do tej pory przypisywano Panu Bogu, ale też oczywiście to ma głębsze znaczenie. W Apokalipsie się też te słowa jeszcze pojawiają. On był u początku. Możemy tu powędrować do Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I odnieść to do prologu Ewangelii Świętego Jana. Na początku było Słowo, a więc On jest u początku. On jest ostatni, a więc On wszystko dopełnia. Czyli co automatycznie autor natchniony mówi wspólnocie w Smyrnie? Nie bójcie się, bo wszystko ogarnia Chrystus. On jest u początku, jest u końca. Nic wam nie grozi, nie bójcie się. Automatycznie to przesłanie zostaje dane wspólnocie w Smyrnie. I dopełnia ten opis Chrystusa, który był martwy, a ożył. Mówiliśmy sobie na początku w pierwszej katechezie, że tam się pojawi określenie baranka stojący, zabity, ale stojący, czyli ten, który umarł, ale zmartwychwstał. Tak samo tu mamy odniesienie do tego. Był martwy, a ożył. Tutaj przejawia się też jakiś taki promień wyznania wiary, używanego w kontekście liturgii. Mówiliśmy sobie, że Apokalipsa była też pisana w kontekście liturgicznym. Kapłan mówi to, lud odpowiada, amen, niech się tak stanie. I popatrzmy tutaj, powędrujmy w tym wypadku, żeby to szerzej zobaczyć w perspektywie do pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, żeby zobaczyć to wyznanie wiary. My o liście do Koryntian oczywiście sobie mówimy, doskonale go znamy, tylko przypomnę, 15 rozdział, 3 i 4 werset. Proszę posłuchać to, co Paweł mówi do wspólnoty Koryntian. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem. że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. A więc zobaczmy, pierwotne wyznanie wiary. Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. I to jest sens tych słów, ten, który był martwy, a ożył. Umarł, pogrzebany i zmartwychwstał. I teraz tutaj może zróbmy sobie taki nawias mały, bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć też szczególnie w kontekście, chciałem pokazać na krzyż, ale nie ma krzyża. Niedługo będzie ładny, taki alabastrowy. Już jest plan, także niedługo będzie. W kontekście Wielkiego Postu, bo my wpatrujemy się w krzyż i w krzyżu szukamy ratunku. Śpiewamy pieśni o krzyżu i tak jest rzeczywiście. Krzyż jest dla nas zbawieniem, ale nie tylko krzyż. Zobaczmy, w tym wyznaniu wiary było, że umarł, ale i zmartwychwstał. I w innym fragmencie święty Paweł powie, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna by była nasza wiara. A więc krzyż nie jest celem. Krzyż jest jakimś etapem, a celem jest zmartwychwstanie. I teraz, żeby to szerzej zobaczyć, to co myślę, wiemy, ale warto przypominać te prawdy takie najprostsze. Czemu krzyż? Niektórzy się pytają, dlaczego krzyż? Czemu Chrystus musiał umrzeć na krzyżu? Otóż o tym mamy powiedziane już na początku Księgi Rodzaju. Właściwie od samego początku, kiedy Pan Bóg stwarza człowieka, umieścił go w ogrodzie rajskim, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, zanim jeszcze doszło do grzechu, w trzecim rozdziale, Pan Bóg do Adama, proszę na to zwrócić uwagę, bo niektórzy mówią, że to Ewa jest winna temu. No pewnie jest, ale że to Ewa jest winna grzechowi pierworodnemu. Komu Pan Bóg daje nakaz, żeby nie jadł owoców z drzewa poznania dobra i zła? Daje Adamowi, bo Ewy wtedy jeszcze nie było. To jest ten drugi opis stworzenia świata. Ewy jeszcze wtedy nie było, a więc do Adama mówi, można ci jeść ze wszystkiego, ze wszystkich drzew tego ogrodu, ale nie jest z drzewa poznania dobra i zła. Dlaczego? Żebyś nie umarł. I teraz, kiedy Ewa zrywa ten owoc, to tak jakby widzimy, że oni są równocześnie odpowiedzialni za ten grzech. Bo Adam dostał zakaz, Ewa zrywa. Gdyby Adam zerwał, to wszystko by poszło na Adama. A tu proszę, autor doskonale pokazuje, jaka jest istota grzechu i że temu grzechowi jest winien i on, i ona. Ale idźmy do tego zakazu Pana Jezusa. On jest obwarowany tym, nie zrywaj, żebyś nie umarł. I widzimy, że ta śmierć się dokonuje. Śmierć wchodzi na świat przez zawiść diabła. Człowiek zostaje, ten Eden się kończy, ten stan pierwotnej szczęśliwości, który był zamiarem Pana Boga. Kiedy Pan Bóg stwarza człowieka, to stwarza go po to, żeby ten człowiek był szczęśliwy. I symbolem tego szczęścia jest ogród rajski, w którym Pan Bóg się przechadza, w którym jest blisko człowieka. I to się kończy. I to się kończy. Człowiek musi opuścić ten ogród rajski. I teraz to zdanie dopełnia nam fragment listu do Rzymian, gdzie święty Paweł mówi, karą za grzech jest śmierć. I to ciąży nad człowiekiem. Niebo nagle zawarło swoje podwoja po grzechu pierworodnym. I teraz Chrystus jako niewinny baranek, jako Bóg człowiek przychodzi i bierze tą śmierć na siebie. On jako niewinien. My wszyscy, to co wczoraj świetnie mówił ten ojciec rekolekcjonista, my wszyscy powinniśmy umrzeć, jesteśmy godni śmierci, ale Chrystus przyszedł i od tej śmierci nas wybawił. Umierając, przyjmując tą śmierć, On, który był bez grzechu, wziął na siebie przekleństwo, bo Stary Testament mówi, że przeklęty jest ten, który umiera na krzyżu. Wziął na siebie to przekleństwo i przybył ten grzech do krzyża i tym samym wyzwolił nas od tej kary. Ale to nie jest istota dobrej nowiny. To jest oczywiście jakiś etap bardzo ważny. My już jesteśmy wyzwoleni od tej kary. Chrystus za mnie umarł na krzyżu. Ale gdyby na tym się skończyło, a nie było zmartwychwstania, tak jak powiedział święty Paweł, to daremna by była nasza wiara. To by było zwycięstwo złego ducha. Pokonał Chrystusa, skasował. Owszem, no może człowiek ma tą karę zniesioną, ale co dalej? Chrystus, przechodząc przez śmierć, przez grób, pokonał grzech i śmierć. i zmartwychwstał i dał nam nowe stworzenie. Dał nam możliwość uczestnictwa w tym Jego życiu jako chwalebnego zmartwychwstałego. My już nie musimy zapracować, my nie musimy odwoływać się do naszych uczynków, bo my zostaliśmy przez łaskę zmartwychwstania, którą Chrystus nam udziela we Chrzcie Świętym, zbawieni. My jesteśmy nowym stworzeniem. I to jest istota tego przekazu. On był martwy, a ożył. Chrystus przynosi nam całkowitą nowość. My już nie musimy się bać, zaraz tu zobaczymy kontekst tego fragmentu, śmierci, bo śmierć nie może nam nic zrobić, bo my po śmierci będziemy żyli z tym, który był martwy, a ożył. To jest niesamowite i to jest dobra nowina, którą powinniśmy głosić, że my jesteśmy wyzwoleni. Owszem, po tym wyzwoleniu jako dzieci Boże, jako dzieci światłości, chcemy żyć w światłości, tak jak żyje Jezus Chrystus. I stąd nasze dobre postępowanie, dobre czyny, miłość bliźniego. Tak jak Chrystus, chcemy świadczyć tą miłość, a więc uczynki są wtórne co do łaski, którą otrzymaliśmy. My nie możemy sobie na zbawienie zasłużyć. I teraz czasami takie myślenie, zresztą my też o tym w Kościele mówimy, czasami nie do końca poprawnie. Mówimy, weź te uczynki, bo rób dobre uczynki, nie rób zła, bo cię Bozia pokaże. To nie ta bajka. To nie ten tekst, to nie ten wątek zupełnie. Chrystus nas zbawił i teraz my jako dzieci, które jesteśmy nowym stworzeniem, no chcemy żyć w światłości. Tam w rozmowie z Nikodemem, może tutaj się rozgadałem troszkę, ale jeszcze polećmy na chwilę, bo to, żeby sobie to uświadomić, bo to my zupełnie inaczej będziemy patrzeć na to przeżywanie też Wielkiego Postu. Kiedy Pan Jezus rozmawia z Nikodemem, posłuchajcie, tam na końcu jest trzeci rozdział Ewangelii Świętego Jana. Co Pan Jezus mówi? A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światło i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. To jest 19, 21 werset trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. To jest to. Chrystus nas odkupił i zaprasza nas, żebyśmy weszli w Jego rzeczywistość. I kiedy wchodzimy w Jego rzeczywistość, to żyjemy w świetle, jako dzieci światłości. A tam nie ma miejsca na ciemność, na uczynki ciemności. Ta światłość nas tak rozpala, że Chrystus może powiedzieć, nie stawia się, nie zapala się światła, nie stawia pod korcem. Wy macie być światłością świata. Tak jak ja jestem światłością świata, tak i wy macie świecić dla innych ludzi. I po to te nasze uczynki, żeby pokazać, że ta światłość jest w Chrystusie. Wracamy do naszego tekstu. Jeszcze sobie tu zaznaczyłem odnośnie do tego, który był martwy, a ożył, 5 rozdział Apokalipsy, 9 werset. Proszę zobaczyć, co przysługuje temu, który był martwy, a ożył. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. A więc Chrystus nabył, odkupił, to co my używamy tego słowa, wykupił ludzi mocą swojej krwi, został zabity i kiedy zmartwychwstał, to On będzie otwierał księgę i jej pieczęcie. To On ma wszystkie tajemnice i On zna drogę świata, do czego ten świat zmierza. Tak więc mamy ten tytuł Chrystusa. Idźmy dalej. Teraz ten Jezus zwraca się do wspólnoty. Znowu mamy to odniesienie, znam. Znam Twój ucisk i ubóstwo, ale Ty jesteś bogaty. Znam. Jezus zna, wie. Przed Nim nie ma nic do ukrycia. Dlatego jeszcze raz powtórzę, to jest jedyna autentyczna wizytacja w dziejach historii Kościoła. Chrystus przychodzi i zna. Zna wspólnotę, zna jej problemy, zna to, czym żyje, zna serce każdego człowieka. Tak więc nie ma co się ukrywać, ani się oszukiwać. Znam Twój ucisk i ubóstwo. Te dwie cechy, czyli konkretnie określę. Ucisk. Ucisk w odniesieniu do prześladowania. Tu cały czas jesteśmy w tym kontekście. Chrześcijanie są wspólnotą prześladowaną. I wtedy, ale też i dzisiaj. Warto o tym mówić, bo chrześcijanie są dzisiaj najbardziej prześladowaną wspólnotą religijną na całym świecie. Znam Twój ucisk i fizyczny, i psychiczny, i jakikolwiek inny. To, co muszą znosić dla imienia Chrystusa. I ubóstwo. W języku greckim na określenie słowa ubóstwo mamy dwa słowa. Jedno, które określa, no, nie przelewa mi się. Takie, no, pracuję, ledwo wiążę koniec z końcem. Ale drugie słowo, i to jest tu użyte, ptocheia, to słowo oznacza brak, po prostu brak, ubóstwo. Pewnie dlatego, że chrześcijanie wywodzili się też gdzieś z jakichś nizin społecznych, ale niekoniecznie. Otóż, kiedy ktoś zostawał chrześcijaninem, automatycznie, kiedy chciał być wierny Chrystusowi, zamykała mu się droga do pewnych zawodów. Bo w tym świecie greckim, w świecie wielobóstwa, większość zawodów, spełnianie większości zawodów zakładało jakiś kult bożków. A więc nie można było być żołnierzem, nie można było być aktorem, nie można było być, nie wiem, jakimś tam urzędnikiem, bo wtedy trzeba było oddawać cześć bożkom. A więc siłą rzeczy chrześcijanie byli wyłączeni z niektórych zawodów. Poza tym, tak jak się okaże w dalszym kontekście tego tekstu, najzwyczajniej w świecie byli napadani. Znam Twój ucisk. Z zazdrości, z nienawiści, po prostu okradani, napadani, cierpieli, naprawdę byli biedni. I Chrystus mówi, ale Ty jesteś bogaty. I tu mamy, sobie wypisałem drugi rozdział do Koryntian 6:10, żeby rzucić na to trochę szersze spojrzenie, na to bogactwo w biedzie. Tak jak powiedziałem, Chrystus wszystko widzi i nie tak patrzy Pan Bóg, jak widzi człowiek. To jest drugi list do Koryntian, 6:10. Popatrzmy na to. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. Nie, to nie to. Tutaj jest. Jakby smutni, lecz zawsze radośni. Jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu. Jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Ci, którzy należą do Chrystusa. Tak się jawią w świecie. I teraz popatrzmy jeszcze na słowa z kazania na górze z Ewangelii Świętego Mateusza. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. To jest to bogactwo. I dlatego Jezus mówi, słuchajcie, to nie jest problem wasze ubóstwo, bo wy jesteście bogaci przede mną. I to jest coś, co się liczy. I dalej pisze, i znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych z siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Bardzo mocne słowa. I to w słowa nie tyle potępiające wszystkich Żydów, bo Żydzi są postrzegani jako naród wybrany, jako ci, którzy spełniają wolę Bożą, ale jako ci konkretni Żydzi, którzy tam wobec wspólnoty chrześcijan powstali. I to musieli powstać bardzo konkretnie. O tym powiem na końcu wypadku tego biskupa Smyrny. Wraz z Rzymianami przyczyniali się do śmierci chrześcijan. I teraz mówi, znosisz obelgę wyrządzoną przez tych, co sami siebie zowią Żydami, a nimi nie są, lecz synagogą szatana. Autor pokazuje, że ci, którzy czynią zło, tak naprawdę są narzędziami w rękach szatana. I tu znowu tak jakby powracamy do istoty, że owszem, dokonuje się jakieś zło, to wszystko są podrygi złego ducha, który używa ludzi do tego, żeby niszczyć chrześcijan, a tym samym sprawiać, by dobra nowina nie szła na świat. Bo jaki był nakaz Pana Jezusa, który wstępował do nieba z Góry Oliwnej? Idźcie na wszystkie narody i nauczajcie ich, albo jakby dosłownie tłumaczyć, czyńcie ich uczniami. Czyńcie ich uczniami ze wszystkich narodów. Głoście Ewangelię aż po krańce ziemi. Szatan się temu sprzeciwia, stąd posługuje się tymi, którzy z nim jakoś weszli w jakiś kompromis, by niszczyć to chrześcijaństwo, by niszczyć dobrą nowinę. I dlaczego takie jest mocne podkreślenie? Dlatego, że w pewnym momencie człowiek, doznając tej obelgi, o której mówi list do kościoła w Smyrnie, mógłby powiedzieć, ojejku, to mi nie wychodzi, tutaj nie mogę to, nie mam pieniędzy, tragedia, ucisk. Jestem przerażony. Nic już mnie nie czeka, to chyba koniec świata. I co w 10 wersecie mówi autor? Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Przestań się lękać. Autor pokazuje, że przyczyną wszystkich problemów jest szatan. Ale ten szatan nie będzie żył wiecznie i jego dzieła nie trwają wiecznie. Bo dalej mówi, oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez 10 dni. Czyli zobaczmy, mamy tą wizję tragedii, koniec świata, boimy się, nie widzimy sensu, a autor mówi, znosić to będziecie przez 10 dni, a więc ta próba jest ograniczona, to doświadczenie jest ograniczone. Ostatecznie, tak jak dalej powie nam Apokalipsa, szatan zostanie wtrącony do morza ognia, czyli do piekła. On zostanie został potępiony i to są jego ostatnie podrygi. W tych 10 dniach odnosimy się do księgi Daniela. Nie wiem, czy zaznaczyłem, czy nie, żeby to zrozumieć. Gdzie Daniel wraz z towarzyszami zwraca się do tego, przez których został uwięziony. Poddaj sługi twoje 10-dniowej próbie. Niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy. A więc mamy znowu te 10 dni. A więc to jest jakiś określony czas. I Jezus mówi do wspólnoty, nie bój się. Ten wątek nie bój się przejawia się w Ewangelii. Chociażby do Józefa przychodzi anioł i co mówi w Ewangelii świętego Mateusza na początku? Nie bój się wziąć do siebie kobiety, Maryi, która stała się brzemienna. Nie bój się. Do córki, do Jaira, który przyszedł do Jezusa, prosząc, by on uzdrowił jego córkę, mówi, nie bój się, wierz tylko. I ten wątek mamy, nie bój się, mała trzutko. Jezus pokazuje, że owszem, to wszystko jest, to jest poddanie was próbie, po co? Żebyście mogli okazać swoją gorliwość, żebyście mogli okazać swoją wytrwałość. Te próby przychodzą, zły duch krąży po świecie, tak jak mówi święty Piotr, jak lew ryczący, szukając kogo pozrzeć. Zobaczcie, to nie jest takie delikatne, że on się przyczaił gdzieś za filarem i tak patrzy. On jest jak lew, jak dzika bestia, która chce pożerać wszystkich. I to jest skutkiem działania złego ducha. Ale Jezus mówi, nie bój się, bo to jest wszystko ograniczone. Nie będziesz cierpiał wiecznie. Ja jestem przecież początkiem i końcem. I nagle człowiekowi jakieś światełko pojawia się w tunelu. I co się dalej dzieje? Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Zapowiedź nagrody. Bądź wierny aż do śmierci. Dlaczego do śmierci? Śmierć nie jest dla chrześcijanina tragedią. To nie jest koniec, bo tak jak mówiliśmy sobie na początku, Chrystus umarł, ale zmartwychwstał i prowadzi nas do życia w szczęśliwości, do tego pierwotnego Edenu, do górnego Jeruzalem, czyli do nieba. A więc bądź wierny do śmierci, nie przerażaj się tą śmiercią, a dam ci wieniec życia. Ten wieniec życia jest odniesieniem do tego, co było w Smyrnie, czyli do zawodów sportowych, do olimpiady, do tych takich zmagań sportowców, gdzie oczywiście wieńcem na końcu zwycięstwa został uwieńczony. Niektórzy mówią też z komentatorów, że urzędnicy, którzy kończyli pracę, też na koniec otrzymywali taki wieniec, jakiś wieniec świadczący o zwycięstwie, o chwale, o sukcesach. A więc tutaj autor się do tego odwołuje, mówi, wieniec życia. Bądź wierny aż do śmierci. Zobacz, mamy śmierć, a dostaniesz wieniec życia. Nie bój się śmierci, bo zostaniesz nagrodzony. I tutaj wypisałem sobie fragment z Apokalipsy 7 rozdziału, bo tu już mamy wizję nieba. I proszę zobaczyć, jak to wszystko się spełnia. Potem ujrzałem, 9 werset, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. A więc przed barankiem, który zmartwychwstał, który siedzi po prawicy Ojca. A więc już górne Jeruzalem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy i głosem donośnym tak wołają, zbawienie u Boga naszego zasiadającego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicze swe padli przed tronem i pokłon oddawali Bogu, mówiąc Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami. Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego, Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Znam Twój ucisk i Twoje ubóstwo. Nie bój się, bądź wierny aż do śmierci, a we krwi baranka opłuczesz swoje szaty i będziesz przed Bogiem we dnie i w nocy. Jaka wielka nagroda, jaka wielka obietnica, która, tak jak powiedziałem, za chwilę się spełni. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościoła. Uroczysta formuła, która już się pojawiła w liście też skierowanym do Efezjan. Gdyby chcieć to przenieść na Ewangelię, to byśmy mogli tutaj zacytować słowa Pana Jezusa. Kiedy coś uroczystego ogłasza, to my znamy tą formułę: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wtedy trzeba otworzyć uszy, bo Jezus mówi coś ważnego. Zawsze mówi coś ważnego, ale tu szczególnie ważne. W tej Biblii Paulistów to jest, nie wiem czy do końca szczęśliwe, ale jest tak przetłumaczone: uroczyście powiadam wam. Takie podkreślone to uroczystość. I tu to oznacza to samo. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Oto coś bardzo ważnego. Ale też takie skierowanie i zwrócenie uwagi na jakąś łaskę, na jakąś okazję. Masz uszy, Pan Bóg dał ci, to użyj ich po to, żeby usłyszeć to, co mówi Duch do Kościoła, czyli konkretnie do ciebie. I teraz zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. My tu mamy przetłumaczone zwycięzcy, ale też można by to w czasie teraźniejszym, właściwie w imię słów, zwyciężającemu śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. A więc to wszystko się toczy. To nie jest tylko kiedyś tam, ale my żyjemy i tutaj już jako ci zwyciężający ten ucisk, to prześladowanie, pokazujący swoją wierność, możemy być pewni, że ta śmierć druga nie wyrządzi nam szkody. Jest jeszcze kilka razy użyte to słowo śmierć druga w Apokalipsie, pokazane jako wrzucenie do ognia. Oczywiście no tu chodzi o tą śmierć wieczną. Tak więc nie bójmy się, to też mamy w Ewangelii, nie bójcie się, Jezus zapowiada prześladowania, nie bójcie się ich, bo oni nie mogą wam zabrać życia. Owszem, oni mogą was uśmiercić fizycznie, ale nie mogą uśmiercić waszej duszy. A więc ten, kto zwycięży, nie ma czego się bać, bo jemu ta druga śmierć nie wyrządzi krzywdy. Dlaczego? Wracamy do początku. Bo Chrystus jest tym, który był martwy, a ożył. Tym, który zwyciężył drugą śmierć, tym, który wykupił nas od grzechu i śmierci i dał nam nowe życie. A więc zobaczmy, jakie bardzo pocieszające i optymistyczne posłannictwo do Kościoła w Smyrnie. Ci chrześcijanie naprawdę musieli być mocni i mamy konkretne orędzie pocieszenia. Nie bój się. Nie bój się, bo ja Cię wykupiłem, ja Cię chronię, a jeżeli wytrwasz do końca, dam Ci wieniec życia. I teraz obiecałem, że powędrujemy, żeby zobaczyć, jak to fizycznie, bardzo konkretnie wypełniło się też w czasach Apokalipsy i trochę późniejszych w Smyrnie. Powędrujemy do świętego Polikarpa. To jest 23 lutego, było w naszej gazetce, kto czyta, to wie. 23 lutego wspominaliśmy świętego Polikarpa, który był biskupem Smyrny. W dziejach Kościoła mamy apostołów. Następne pokolenie tych, którzy znali apostołów, to są tak zwani ojcowie apostolscy. I później, właściwie od 2 do 4, do 6, nawet do 7 wieku, mamy tak zwanych ojców Kościoła. Wielkich biskupów, teologów, którzy kształtowali to chrześcijaństwo w pierwszych wiekach. I święty Polikarp, biskup i męczennik, jest tego pokolenia najwcześniejszego, czyli ojców apostolskich. Znał świętego Jana, który był, tak jak powiedziałem tydzień temu, biskupem w Efezie i najprawdopodobniej przez niego był wyznaczony, czy też jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, wyświęcony na biskupa Smyrny. I święty Polikarp, biskup Smyrny, został umęczony gdzieś, jedni mówią w 155, drudzy w 156 roku. Na stadionie w centrum miasta. Oczywiście za co? Za to, że nie chciał oddać kultu, nie chciał oddać pokłonu bożkom pogańskim, czy też cesarzowi. Miał wtedy 86 lat, a więc ten namiestnik rzymski, ze względu na jego wiek, tak nie był do końca przekonany, że ma go uśmiercić i starał się wszelkimi sposobami nakłonić go, żeby on, no stary, zapal kadzidełko, to wszystko będzie okej, nie ma problemu. A on mówi tak, bo to jest w aktach męczeńskich zapisane. Święty Polikarp mówi: 80 przeszło lat służę Chrystusowi i żadnej nie uczynił mi krzywdy. I ja mam teraz na stare lata wyrzec się Chrystusa, który mnie bardzo kocha. A co by powiedzieli ci, którzy na mnie będą patrzeć? Że ja teraz w ostatniej, nie wiem ile mi lat życia zostało, ja teraz na koniec zdradzę Chrystusa, niedoczekanie wasze. Tutaj mamy też taki przykład wierności Panu Bogu. Można przytoczyć z Księgi Machabejskiej, kiedy kazano oddawać pokłon, był taki król Antioch Epifanes, to jest 160 lat przed Chrystusem, i on kazał oddawać pokłon bożkom, to wtedy matka w jednym momencie straciła 7 swoich synów, ale nie ugięli się. I też tam jest taki przykład starca Eleazara, któremu mówiono: słuchaj, zjedz wieprzowinę, bo oczywiście dla Żydów świnia była zwierzęciem nieczystym, zjedz, niby ci podamy coś innego, słuchaj, tylko tak, żebyś udawał, a ocalisz swoje życie. A ten Eleazar mówi: no tak, ja ocalę swoje życie, ale ci, którzy będą na mnie patrzeć, z Żydów, z moich współwyznawców, pomyślą: stary Eleazar się ugiął, o, to my też teraz możemy. I ja ich tym samym zgorszę. I tu mamy ten przykład biskupa Polikarpa. I jak mówią świadectwa, to co powiedziałem na początku, oprócz tego, że do jego śmierci przyczynili się poganie, to też byli tam Żydzi, którzy w tej konkretnej wspólnocie bardzo wrogo odnosili się do chrześcijan. Jedno ze świadectw mówi też, że być może, bo on został spalony, nawet oliwę, którą mieli na szabat, gdzieś tam użyli do tego, żeby podpalić ten stos. Stąd no, te słowa bardzo mocno brzmiące są synagogą szatana. W tym kontekście stają się w jakiś sposób zrozumiałe. I teraz z listu Kościoła w Smyrnie o męczeństwie świętego Polikarpa. Chciałbym to przeczytać, bo to jest piękny opis, właśnie pokazujący, jak to wszystko łączy się i ma odniesienie do konkretnego życia. Gdy ułożono stos, Polikarp zdjął ubranie, rozwiązał pas i próbował zdjąć także sandały. Przedtem nie czynił tego sam, albowiem wszyscy wierni współzawodniczyli w oddawaniu mu posług. Tak bardzo bowiem otaczany był czcią z powodu swojej świętości już przed męczeństwem. Zaraz też złożono wokół niego wszystko, co przygotowano do spalenia. Kiedy chciano go przytwierdzić gwoździami, powiedział: dajcie pokój. Ten, który daje mi siłę znieść ogień, pomoże mi bez waszych gwoździ znieść go spokojnie. Nie przebito go zatem gwoździami, ale tylko silnie związano. On zaś z rękoma skrępowanymi z tyłu, podobny do pięknego jagnięcia wybranego na miłą i całopalną ofiarę Bogu, podniósł oczy w górę i rzekł: Panie, Ojcze umiłowanego i błogosławionego Syna Twego Jezusa Chrystusa, przez którego poznaliśmy Ciebie, Boże aniołów, mocy wszelkiego stworzenia i całej rzeszy świętych, którzy żyją przed obliczem Twoim, błogosławię Cię za to, iż zechciałeś, bym w tym dniu i w tej godzinie wraz z całą rzeszą męczenników miał udział w kielichu Chrystusa Twego, dla zmartwychwstania na wieki duszy i ciała w nieskazitelności Ducha Świętego. Wraz z nimi przyjmij mnie dziś do siebie. Gdy wypowiedział Amen po tej modlitwie, wyznaczeni do tego ludzie rozniecili ogień. Kiedy buchnął potężny płomień, dane nam było zobaczyć na własne oczy przedziwne zjawisko. Dlatego zostaliśmy zachowani, aby innym opowiedzieć o tym, co zaszło. Płomienie, tworząc kształt łuku, jak żagiel wichrem wzdęty, otoczyły męczennika. On zaś stał po środku, nie jak palące się ciało, lecz jak chleb rumieniący się w piecu, jak jaśniejące w ogniu srebro lub złoto. Równocześnie poczuliśmy przemiły zapach, jakby woń palonego kadzidła albo innych drogocennych wonności. Oczywiście to jest opis hagiograficzny i tak dalej, ale on nam pokazuje, jak spełniają się te słowa zapisane w Apokalipsie. Polikarp wytrwał do końca, otrzymał wieniec życia, nie bał się śmierci, bo ta śmierć była przejściem do raju. Bóg go przyjął, a w historii chrześcijaństwa jest takie piękne słowo, piękne zdanie. krew męczenników posiewem chrześcijan. Poganom wydawało się, że oni zniszczą chrześcijaństwo poprzez to, że zniszczą jego wyznawców. A sposób, w jaki oni oddawali swoje życie, ta gotowość do męczeństwa, tylko przymnażała wyznawców Chrystusowi. Tylko przymnażało wyznawców wspólnotom chrześcijańskim. I to jest ten paradoks chrześcijaństwa, że im bardziej chce się go niszczyć, a chrześcijanie są wierni, tym bardziej Chrystus błogosławi i tym więcej ludzi doświadcza miłości Boga i się nawraca. Może właśnie w naszym medytacji, czyli w tym kolejnym etapie, warto o tym pomyśleć. O mojej wierności Panu Bogu, o tym, czego ja się boję. Może warto pomyśleć o tych słowach. Nie bójcie się, nic wam przecież nie wyrządzi krzywdy. Śmierć druga nie wyrządzi wam krzywdy, bo jesteście zbawieni. A śmierci się nie bójcie. Czego ja się boję? Czy jestem w stanie pójść za Chrystusem aż do końca? I pomódlmy się, prosząc o tą siłę, o odwagę. Bo tak jak mówi Pismo Święte, prawdziwa miłość nie zna lęku. Czemu to jest ważne? Bo jak człowiek się boi, wielu rzeczy nie podejmuje. Boję się, odsuwam to na bok, nie chcę o tym rozmawiać. I tak jakby nie wydobywam z siebie tego, kim mam być. Jak ja się czegoś boję, to nigdy do jakiejś rzeczywistości nie przeniknę, nigdy czegoś nie zrobię w tym kierunku. I tym samym zamiast się rozwijać, to ja korłowacieję. Tak więc pomódlmy się o to, żebyśmy się nie bali, żebyśmy naprawdę uwierzyli, że Chrystus zmartwychwstał, odkupił nas i nas prowadzi. I w tym etapie ostatnim, akcjo, pomyślmy, bo może jesteśmy posłani do innych. Tak jak tutaj konkretnie Jan zwraca się do kościołów, dodając im odwagi, dodając im otuchy, dodając im pociechy. To są bardzo konkretne słowa pociechy. Nie bójcie się, bo Chrystus jest pierwszy i ostatni. Może i ja jestem posłany do kogoś, żeby go pocieszyć, podtrzymać na duchu, żeby powiedzieć mu słowa pełne optymizmu, słowa, które sprawią, że człowiek, tak jak mówiłem na początku, Smyrnianie byli przerażeni, nic ich już nie czekało, tragedia, w ogóle koniec, prześladują, ucisk i są ubodzy. A nagle te słowa sprawiły, że oni zobaczyli światełko w tunelu. Może my też do kogoś jesteśmy posłani. Amen.